Witam Was tym razem na trzecim naszym, tym razem dużym projekcie, czyli na wspólnym czytaniu Dziejów Apostolskich. Muszę sobie i Wam przypominać, to nie jest studiowanie, czyli staramy się nie wchodzić zbyt głęboko, chociaż przy liście do Galacjan trochę bardziejśmy sobie pozwolili niż przy liście do Filipian pierwszym. Weszliśmy szczególnie pod koniec listu do Galacjan w 5 rozdziale, w te uczynki ciała, w owoc ducha. Tam siedzieliśmy troszeczkę w grece. Tym razem będziemy starać się przejść w miarę szybko przez całą historię Dziejów Apostolskich, żeby uzyskać ogólny obraz, bo jeśli byśmy gdzieś tam, że tak powiem, zaczęli głęboko kopać, no to zatrzymamy się i później zgubimy z oczu całość, także pilnujcie mnie, ja będę się też starał pilnować. Sam tytuł, tu przed chwilą rozmawiałem z Rafałem, można powiedzieć, że to są praktyki wysłanników, czyli no, tu się niekiedy tłumaczy jako dokonania wysłanników, dzieje wysłanników, nie? Bo dzieje apostolskie to tak za górami, za lasami, takie, z takimi dziady, z takimi brodami, siedzą na słupie i tak dalej, nie? A to całkiem o co innego chodzi, zresztą dynamika dziejów, zobaczycie jak jest wielka, jak tam się zmieniają, że tak powiem, plenery, nastroje, kierunki w ogóle działań, sukcesu, przechodzimy do rozproszenia, prześladowań i tak dalej. Także pamiętajcie, że tu jest to słowo praktyka, praktyka apostolska, czyli już w samej nazwie istota działań apostołów to są właśnie działania, czyli nie gawędowanie przy ognisku i tak dalej, tylko oni coś konkretnego robili. Oni podbijali dla Chrystusa narody, czy imperia nawet. Warto o tym pamiętać, a najpierw kilka słów zachęty od Was, czyli na czacie.
Zimny. Dzisiaj zaczynamy Dzieje Apostolskie. Cieszę się, bo mam też, bo tam też ciekawe rzeczy się dzieją. Z krótką analizą pastora może być dalej bardzo fajne spędzanie czasu przy Słowie Boga. Pozdrawiam wszystkich.
Ja również. Dziękuję za zachętę.
I Sławomir Rzeczkowski. Oczywiście z ludzkiej strony rozumiem ten ruch. Tutaj chodzi o przeniesienie Biblii w czasie zarazy na 3 razy w tygodniu. Już dziękuję Ci za nie. Prawdopodobnie siłę, jaką przekazujesz nam do działania. Ja doskonale wiem, ile to kosztuje wysiłku, którego nie widać na programie, a który trzeba włożyć przed i po. Jednakże pragnę również powiedzieć, że ten program dla mnie, jak i dla Gosi, mojej małżonki, jest jedynym kontaktem z braćmi i siostrami w wierze. Wiesz, że mieszkam na wyspie, gdzie niestety nie ma ludzi o podobnych chociaż poglądach. Ja niestety musiałem wrócić już do pracy i w sobotę był mój pierwszy raz, kiedy niestety musiałem opuścić program i czułem się, jakbym stracił lub też jakbym nie zrobił czegoś ważnego.
Dziękuję Ci, Sławku, za te słowa. Rzeczywiście, choć tak się nosiłem z takimi zamiarami, żeby jednak to jakoś zmniejszyć, to jednak Twój głos, a myślę, że takich głosów jest więcej, że dla wielu z Was, szczególnie rozrzuconych po świecie, gdzieś dla polskiej emigracji, dla Polonii, to może być taki jedyny kontakt na żywo z chrześcijanami, bo pewnie są tam programy polityczne, są jakieś inne wspólnoty, ale dla chrześcijan, Polaków na żywo, to jest chyba jeden z nielicznych, może jedyny, no nie sprawdzałem program. Na razie nie zmieniamy, także robimy tak jak było, a zobaczymy jak nam pójdzie. Nie? Myślę, że pomyślimy o weekendzie, o sobocie i niedzieli, bo pracując w tym rytmie, szczególnie widzieliście ostatni weekend, kiedy mieliśmy 2 wywiady w sobotę, no oczywiście niedziela, no to główne spotkanie i tak dalej, no to wychodzi, że nie mamy dnia wolnego, ani ja, ani spora część redakcji, szczególnie też redakcja techniczna, nie? Dlatego myślimy, żeby sobotę i niedzielę troszeczkę odciążyć, nie? Żebyśmy też, tak jak Bóg przykazał, mieli trochę odpoczynku, ale w te dni powszednie, no to raczej będziemy ciągnąć tak, jak to jest w tym rytmie dotychczasowym. Czy jeszcze?
Patrycja, ja zauważyłam, że jak sobie dzień czy dwa odpuszczę czytanie Biblii, to ciężej jest mi walczyć ze swoimi słabościami.
Tak, i jeszcze później ciężej jest wrócić. Że człowiek naprawdę, to tak ja mogę powiedzieć, dużo ciężej mi jest w tym aspekcie ćwiczeń fizycznych. Nie? Jak człowiek już tak sobie taki mózg ustali, że tam wstaje i tam robi te skłony jakieś czy coś innego, nie? No to już tak traktuje to po pewnym czasie jak tam, nie wiem, mycie zębów czy ubranie się, żeby w piżamie nie latać, nie? No tak, tak trzeba zrobić i człowiek nie myśli nad tym. Ale jak zaczyna to się kwestią wyboru, o co dzisiaj robimy czy nie robimy, to jak myślicie, jak zrobimy? No to właśnie z czytaniem Biblii jest dokładnie podobnie. Dlatego nie chcę zrywać tego rytmu, który już zbudowaliśmy sobie i ja i wy. Pomodlę się i przejdziemy do dziejów apostolskich. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że umarłeś za nas i zmartwychwstałeś. Dziękujemy Ci, że wybrałeś taką nieprawdopodobną formę dotarcia z Twoją Ewangelią o tym, co zrobiłeś na krzyżu, o darmowym zbawieniu, które mamy dzięki Tobie. Wybrałeś drogę, żeby ludzi wysłać z tą wiadomością, że wybrałeś też nas do tego, żebyśmy szli i kontynuowali to dzieło, które rozpoczęło się 2000 lat temu. Dziękujemy Ci za ten przywilej. Dziękujemy Ci, że możemy poznawać Twoje słowo i głosić je innym. Niech Ci będzie chwała na wieki wieków. Amen. I jedziemy. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. No i teraz jak to zrobić krótko? Jest wyzwanie, spróbujemy. No najpierw kto? No tu nie przedstawia się autor, ale odszyfrować, kim on jest, jest dla czytelników Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, jak bułka z makiem. Otóż otwórzmy Ewangelię właśnie Łukasza. Ewangelia Łukasza zaczyna się tak. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa. O, zobaczcie, ciekawa nazwa apostołów, nie? Słudzy słowa. Możemy sprawdzić, czy tu jest niewolnicy. Jak ktoś może w tym czasie, niech sprawdzi, a ja przechodzę do ujawnienia imienia. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Widzicie? Pojawia się ten sam, można powiedzieć, cel i ta sama osoba. Pojawia się zadanie naocznego, takiego drobiazgowego, jak gdyby śledztwa, nie? Autor tej księgi idzie zrobić śledztwo. Idzie w te tereny, gdzie Jezus czynił cuda i nauczał, gdzie działali jego apostołowie i ma zbadać życie Jezusa. Czy to wszystko, czego Teofil, prawdopodobnie jakiś bardzo zamożny i szanowany człowiek, nazywa go dostojnym Teofilem, czy to wszystko, co on usłyszał o Jezusie, rzeczywiście jest prawdą? Zobaczcie, dzisiaj ludzi tamtych czasów posądza się, że to jacyś ciemni, głupi, naiwni, nie wiem, ćpuny i pasterze, tak jakaś idiotka, jak ona się tam nazywa? Doda, nie? Nie wiem, no dodać to jej powinni tam, ale trochę mądrości, bo podobno IQ ma wysokie, ale wiecie, IQ, no to tak jak komputer. Bez oprogramowania to on głupi jest, nie? No to i Dodzie trzeba mądrości, bo opowiada kucypały, mówiąc, że to jacyś napaleni, w sensie napaleni ziołem pasterze napisali, tak? Czy coś takiego. Czyli no zobaczcie, jak dla niej świat Biblii to jacyś ciemni, głupi i jeszcze do tego ćpuny. Nie, no to niech swoje pokolenie tych mądrych z Warszawy, artystów, tak, to tam będą właśnie tacy, ale tu zobaczcie, mamy człowieka o bardzo wysokiej pozycji społecznej, dostojny Teofil, i zobaczcie, co on robi. On, żeby sprawdzić to, czy te historie, które słyszy o Jezusie, Ewangelię o zbawieniu, którą słyszy, czy to ma oparcie w faktach, on wysyła, najmuje człowieka, bo zapewne mu zapłacił, nie? I wysyła swojego wysłannika, człowieka, któremu ufa. Zaraz przejdziemy, jakie ma cechy ten człowiek, którego on wysyła i któremu ufa. Wysyła go, żeby zbadał wszystko na miejscu. Zobaczcie, jak piękna postawa do prawdy. On nie przyjmuje ją, bo mu się podoba. On nie przyjmuje się, no mówię, no fajnie, to o tym zbawieniu, to mi się to tak naprawdę, no cudownie by było, gdyby tak było, podoba mi się, to będę teraz w to wierzył. On mówi, żeby to było cudowne, to musi być prawdziwe. Ja muszę mieć dowód. I wysyła specjalnego człowieka, żeby na miejscu zbadał sprawę. Jest z nami nasz nauczyciel greki. Imię Teofil, no wiemy, że Fil to lubi, a Teo, czy czasem to nie ma z Bogiem coś do czynienia? Rafał, czy możesz nam tu potwierdzić bądź zaprzeczyć?
Filos to znaczy przyjaciel albo jako imię słów i miłujący, czyli można przetłumaczyć jako przyjaciel Boga albo czyli miłujący
jednak,
Boga.
Czyli jednak to Teo to tutaj znaczy Bóg, to jest od słowa Bóg, tak? Od Teos.
Tak, zdecydowanie.
Tak, no chciałem sprawdzić, bo mam tylko tu na razie język polski, ale tak się domyślałem, że to jest miłujący Boga. No zobaczcie, ja dlatego zawsze, jak ktoś ma jakieś nazwisko, bo nazwiska odziedziczyliśmy po przodkach, którzy coś tam robili, czymś jak ktoś jest węglarz, no to on tam właśnie węgiel drzewny wypalał, jego przodkowie, nie? Czyli tam jakieś mają doświadczenie, ciężka praca, powinien ten człowiek się do tego nadawać. Dzisiaj jest już ciężko, bo ludzie se pozmieniali nazwiska, nie? No, ale nie wszyscy, nie? Stąd tam niekiedy nazwisko coś o człowieku mówi, ale tu mamy imię, nie? Zobaczcie, że akurat Bóg wybrał tego człowieka do tej misji sprawdzenia. Nie? On sam tego nie zrobił, ale ze względu na pozycję miał możliwości, miał i władzę, i pieniądze, żeby wysłać kogoś, dać mu jakiś list uwierzytelniający, że gdzie pójdzie, no to tam i władza religijna, i władza rzymska będzie mu tam, że tak powiem, otwierać archiwa i pomagać, nie? I że akurat ma takie piękne imię, Teofil, nie? Zaraz mi się skojarzyło z Marcinem Lutrem, bo gdyby nie taki właśnie Teofil dla Marcina Lutra, czyli książę, który, można powiedzieć, swoją protekcją go ochronił. To był kiedyś wielki dewot. Nie? Miał największą kolekcję dewocjonaliów w regionie. Chwalił się nią. Nie? Różne tam kości, nie mamutów, bo to nie było takie niearcheologiczne muzeum, ale kości, że tak powiem, wiecie, tam wzięte gdzieś, wykopane na ogródku, nie wiadomo od kogo, ale uchodziły za kość tam na przykład 101 kość palca świętego Ambrożego czy coś. No i on to wszystko skupował, no niestety, że tak powiem, do tego momentu jeszcze nie znał prawdziwego Boga, ale go szukał. Najpierw w religii, w dewocjonaliach. A potem zobaczcie sobie, ta scena jest świetnie rozegrana na filmie Luther, kiedy jego ksiądz, taki jego, można powiedzieć, pracownik na uniwersytecie, który on sponsoruje, przynosi mu tłumaczenie na niemiecki Biblii, nie? Jak on. I wtedy te wszystkie relikwie, te wszystkie kości mamucie, wszystko to wyrzuca gdzieś, nie wiadomo, na śmietnik historii czy czegoś tam jeszcze, a otwiera Słowo Boga, nie? To, co tu jest opisane, że ten Teofil dociera do niego Ewangelia, ale nie wie, czy to jest prawda. Wysyła. Teraz już wiemy, bo to jest Ewangelia Łukasza, nie? Wysyła Łukasza do tego, żeby zbadał na miejscu dzieje Jezusa. My nie jesteśmy przy dziejach Jezusa, jesteśmy przy dziejach apostolskich, ale zobaczcie, pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdzie udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Nie? Czyli to jest to, co już zrobił. No a teraz zabiera się za przedstawienie sprawy dalej. Co było dalej? No to teraz zajmijmy się chwilę Łukaszem. On o sobie tutaj chyba nic nie pisze. Nie wiemy stąd, kim on jest, ale najpierw zobaczymy z tej księgi, co się dzieje. Weźcie sobie Biblię teraz do ręki, bo zrobimy pewne poszukiwanie. Poszukiwanie podmiotu, czy można powiedzieć, w którym miejscu historii znajduje się Łukasz. Kiedy tu zaczyna opisywać, mówi, byli, na przykład drugi rozdział, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem oni. Nie? Ale szukajmy. Bo w pewnym miejscu Dziejów Apostolskich pojawia się inny zaimek. Pojawia się już nie oni, nie trzecia osoba liczby mnogiej, ale pojawia się my. A z tego będziemy mogli wyciągnąć pewne wnioski. Szukajmy, gdzie to się dzieje. Ja sobie łyknę, a wy w tym czasie proszę poszukajcie, wertując karty dziejów, czyli praktyki apostolskiej. O, ja już chyba jestem blisko, bo już widzę, jaki jest dotarł.
Ja tutaj mam 16 rozdział.
O, właśnie.
Wers 11.
Super.
Otknąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu.
Zobaczcie, że 16 rozdział zaczyna się, dotarł też do Derbe i do Listry, tu jest o apostole Pawle, nie? Rozumiem, że to jest pierwsza wyprawa misyjna, później będziemy sobie jeszcze to w czasie układać, ale tak z grubsza tylko zasygnalizuję. I już w 11 rozdziale, w 11 wersecie, przepraszam, 16 rozdziału, już po, odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz. I tu przeprawiają się do Europy. Czyli to nie jest pierwsza, tylko to jest już, będzie wtedy druga wyprawa misyjna. Pierwsza, te miasta, one, Derbe, Listra, to są właśnie miasta z pierwszej wyprawy misyjnej. Teraz apostoł Paweł odwiedza te miejsca i myśli, gdzie by tu dalej pojechać, no ale to... Kiedy indziej, znaczy jak dojdziemy do tego momentu, to zobaczymy to także w drugiej wyprawie misyjnej, czyli kiedy oni przechodzą do Europy. Autor tej księgi mówi już my. Czyli pierwsza część, ta do 16 rozdziału, on zna ją z opowiadań. A następna od 16 zna ją z autopsji. Czyli dołączył do zespołu apostoła Pawła. I ślady tego znajdujemy też w listach. Nie? Najwięcej imię Łukasz pojawia się kilkukrotnie, ale informacja, że coś więcej o nim się dowiemy, gdzie się pojawia. Tu już Michał mi to znalazł. Proszę, Michale. Teraz bym miał jeszcze raz szukać. Może ktoś ma?
Dobra, mam. Mhm.
Tutaj odnośnie profesji Łukasza, to jest Kolosan 4,14, pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany i Demas.
O, lekarz umiłowany, czyli mamy już jego profesję. Pytam tu Michała, bo Michał swoją pracę magisterską na Wydziale Historii UMCS-u pisał właśnie z podróży misyjnych apostoła Pawła. Także mamy tu też i pomoc z tej strony. Wiemy, myślę, że w tym momencie skończymy analizę, można powiedzieć, życiorysu, bo to nie studiujemy, tylko czytamy, ale żebyście troszkę uchwycili, kto to pisze. Nie? Czyli człowiek, który został wysłany przez jakiegoś bogatego, imię Teofil wskazuje na Greka. Jest to greckie imię, kochający, czy miłujący, czy przyjaciel Boga. No, różne wersje, jak będziecie szukali pięknego imienia, być może... Chociaż nie wiem, dzisiaj Phil to się źle. Nie, to może nie. To już Kościół katolicki obrzydził i to imię przez swoje występki. W każdym razie mamy jakiegoś szacownego Greka, zapewne z Azji Mniejszej. Zapewne z Azji Mniejszej, tak domniemuję. Dlaczego? Bo on do Jerozolimy jedzie jako gość, jako badacz, nie? Tam mówi, wysłałeś mnie i ja ci teraz wszystko, i to Ewangelia Łukasza, to jest zapis tego wszystkiego, co się tam dzieje. Zdaje się, jeden z takich filmów fabularnych był, że cesarz z kolei wysłał jakiegoś oficera, żeby zbadał tam sprawę zmartwychwstania. Nie pamiętam, przy jaki to film, ale też podobna kanwa, czyli widzicie, no, bogaci ludzie, czy wpływowi, czy potężni, no, sami nie zajmowali się tym, ale mogli wysłać czy swojego podwładnego, tu w tym filmie taka historia tam była, a ten wysłał prawdopodobnie swojego przyjaciela, bo on go nazywa dostojny Teofilu, napisałem ci wszystko i tak dalej, pokazuje tu jakąś zażyłość dość dużą z tym człowiekiem, czyli prawdopodobnie pochodzą obaj gdzieś z dzisiejszej Turcji, wtedy to był, no, centrum świata greckiego, świata heleńskiego, i wysyła go do Judei, żeby sprawdzić, do Judei Galilei, sprawdzić to wszystko, co z Jezusem się działo. Teraz opisuje dzieje apostołów aż do drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła, gdzie przechodzą właśnie przez Azję Mniejszą i on dołącza się do nich, nie? Także, żebyście wiedzieli, że mamy do czynienia z uczestnikiem wydarzeń. To jest bardzo ważna informacja. On już nie słucha, wiecie, świadectw, które ktoś mu podaje. On w połowie mniej więcej tych wydarzeń osobiście uczestniczył, a resztę słuchał od ludzi, z którymi razem w tej wyprawie był. Nie? Czyli gdzieś tam wieczorami, czy kiedyś w czasie podróży apostoł Paweł mu to wszystko opowiada, on to spisuje, także mamy dokonania, znaczy mamy takiego naocznego świadka i uczestnika tych wydarzeń. To jest bardzo, bardzo ważne. Na co jeszcze chciałbym tu zwrócić uwagę? Trzeci werset. Im to po swojej męce objawił się, zobaczcie, jako żyjący. Nie? To jest bardzo, bardzo ważne. Nie jako zjawa, nie jako wspomnienie, pamiątka, legenda, nie wiadomo co, objawił się jako żyjący. To jest cecha Jezusa. Jeśli byśmy otworzyli sobie ostatnią księgę Biblii, czyli księgę Apokalipsy, tam znajdziemy w 5 wersecie, kiedy znowu Jezus mówi przez innego apostoła, przez apostoła Jana, Łukasz nie jest apostołem, także innego apostoła mówię w odniesieniu do apostoła Pawła, że to, co tutaj będzie podane, jest od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Nie? Czyli sprawa zbawienia jest w czasie przeszłym, wyzwolił nas, jesteśmy zbawieni, ale jego obecność, zaangażowanie w naszym życiu, w jakim czasie jest? Który kocha nas w czasie teraźniejszym. Jezus teraz nas kocha, a nie kiedyś nas ukochał. Kiedyś umarł za nas. kiedy zawołaliśmy do Niego, wyzwolił nas z naszych grzechów, jesteśmy już zbawieni. Ale to się nie skończyło. On teraz jest z nami i nas kocha. I dlatego Łukasz podkreśla, objawił się jako żyjący. I zobaczcie następne słowa. I dał, co? Liczne amulety, żebyśmy mogli po kościołach rozesłać i żeby tam nabożeństwo do paznokcia świętego Onufrego mogło być odprawiane, tak? No taka jest nauka katolicka, a nauka biblijna jest jaka? I dał liczne tego dowody. Bóg daje dowody swojego istnienia. Tu konkretnie dał dowody swego zmartwychwstania. I dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Warto o tym pamiętać, że Bóg nie chce, żebyś przyjmował wbrew rozumowi, wbrew faktom, wbrew badaniu prawdę o Nim. Zobaczcie, autor tej księgi, pół świata przeszedł, żeby sprawdzić, jak było. Wszystko zbadał, chodził, przesłuchiwał świadków, zaglądał na dwory tamtejsze. Był człowiekiem majętnym i, jak mówię, miał wejścia. Wszystko badał, sprawdzał, pytał, a potem spisywał w księgę, w kronikę i wysłał to swojemu panu Teofilowi czy przyjacielowi, żeby ten tak, rzeczywiście tak było. A teraz bierze się za apostołów. Co z kolei zrobili ci apostołowie? Wiemy, że idzie razem z nimi, czyli jest już uczniem Jezusa Chrystusa. Sam też głosi Ewangelię. Dlatego, tak jak mówię, bardzo ważne jest, żeby poznać historyczne dowody zmartwychwstania. Na naszym kanale znajdziecie dyskusję takiego sceptyka z jednym z nas, akurat z moim synem Tymoteuszem, gdzie właśnie dyskutują o tych argumentach, a jeśli chcecie, wyślę wam PDF książki Zmartwychwstanie, gdzie te dowody są zebrane razem i też pokazana jest polemika z tak zwanymi fałszywymi teoriami na temat zmartwychwstania. Jezus żyje i dał tego liczne dowody. Chrześcijanie dzisiaj, tak samo jak Teofil wtedy, powinni chcieć poznać dowody. Chrześcijaństwo jest jak najbardziej racjonalnym systemem zarówno przekonań, jak i osobistą decyzją. O wiele mniej racjonalną wiarą jest ateizm czy ewolucjonizm. Chrześcijaństwo, jeśli chodzi o zgodność z faktami, zarówno archeologicznymi, historycznymi, naukowymi, jak też i z tak zwanym zdrowym rozsądkiem, jest najpełniejszym systemem, najlepiej pasującym do wszystkiego, co znamy. Jaki, albo powiem językiem badacza z zewnątrz, jaki znamy pod słońcem, czy pod niebem, to już jak ktoś spotkamy się w niebie, nie? Są różne wersje później tej piosenki. A jako chrześcijanin powiem objawionym nam. Bo chrześcijaństwo jest prawdą objawioną. No to taka dygresja, żebyście pamiętali, że zadaniem chrześcijanina jest poznawanie także dowodów na prawdziwość chrześcijaństwa. Tu mamy tego wzór. W czwartym wersecie mamy, o, tu można zrobić ciekawą taką lekcję pokazową. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Co to jest, co tu mamy? Jaka forma wypowiedzi, jaki tryb? Tryb rozkazujący, nie? Czyli mamy nakaz. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, czy kropki dalej. Kto dał ten nakaz? To jest nakaz samego Jezusa Chrystusa. No i teraz problem. Tego was uczyłem przy czytaniu Biblii wcześniej w liście do Filipian i Galacjan. Jeśli jest nakaz samego Boga, czy też jego apostołów, którzy się na niego powołują, to co musisz sprawdzić? Co musisz sprawdzić? Czy to jest nakaz do ciebie? No i tu jest prosty przykład. Czy to jest nakaz do nas? Nie oddalajcie się z Jerozolimy. Akurat byłem 2 miesiące temu w Jerozolimie i wyjechałem. No ktoś powie, patrz, nieposłuszny Jezusowi. Nakaz jest nie oddalać się z Jerozolimy. No to nie jest do nas nakaz. Nie każde słowo Jezusa, czy nie każdy nakaz apostolski jest do wszystkich chrześcijan wszystkich czasów. Tu myślę, że każdy czytelnik, nawet niewyrobiony w Biblii, wie, że to był nakaz po pierwsze tylko do tych chrześcijan, tych apostołów i towarzyszących im chrześcijan, i to był nakaz tymczasowy, dopóki się coś nie stanie. Czyli w żadnym sensie ten nakaz nas nie dotyczy. To taki off topic, znaczy pokazałem wam na tym przykładzie, że choć to jest nakaz samego Jezusa, to on nas nie dotyczy, bo nie jest do nas, to raz, już z tego powodu nas nie dotyczy, po drugie był tymczasowy i już dzisiaj nie obowiązuje, wręcz oni rozeszli się na cały świat. Kolejna jeszcze, ostatnia myśl w 5 wersecie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Pokazywałem wam na takim pomyśl dziś, ale też nie wiem, czy już był odcinek o Jordanie w czasie o naszej podróży po Izraelu. Pokazywałem wam, jak tam szczególnie z kręgów prawosławnych przyjeżdżają nad Jordan i tam się zanurzają po 3 razy. Takie specjalne są stroje. Niektórzy chrześcijanie nawet przyjeżdżą do Jerozolimy, znaczy do Izraela nad Jordan, żeby tam właśnie przyjąć chrzest na znak tego, że należą do Chrystusa. Jeden ksiądz katolicki, pamiętacie, taki z Łodzi, jakiś, już nie pamiętam nazwiska, ale został nawet wyrzucony przez biskupa Rysia za to, że ten chrzest w Jordanie se tam pojechał wziąć. Także no, widać, że jest ran. Jest taka moda na chrzty w Jordanie, nie? Na chrzty ogólnie takie no, nawiązujące do chrztu Jana. Co z tego wersetu wynika dla chrześcijan? Niech to będzie pracą domową. A co? Czas przekroczyłem, no to w ten sposób się, że tak powiem, uratuję. Co ten werset mówi o chrzcie Janowym? Jakie on ma zastosowanie dla chrześcijan? I tak dalej, przy okazji o tym chrzcie wodnym, który praktykuje się w kościołach chrześcijańskich, możemy sobie, jak Bóg da, przy następnej okazji, bo następna okazja będzie w czwartek, bo jutro będzie Którędy do Nieba o tej porze, czyli przy okazji w czwartek, jak Bóg da, spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy macie jakieś swoje przemyślenia, wnioski, komentarze, to proszę bardzo.
Było tylko takie uściślenie, że liczba mnoga pojawia się wcześniej? W pierwszej osobie 16:10.
16:10. A, o, dziękuję. O, to ktoś, to od kogo, żebym mógł imiennie pochwalić? Ktoś bardzo, bardzo pilnie uczestniczy i sprawdza to, co my mówimy. Zobaczcie, 2 z nas się pomyliło. No niewiele, no bo tam 10 czy 11 nie jest to samo wydarzenie, ale bardzo mi zaimponowałeś. Kimkolwiek byś nie był, nie wiem, bardzo mi zaimponowałeś, żeś nas sprawdził.
Atreju, taki nick.
No to Atreju, bardzo mi zaimponowałeś. Jeszcze raz, gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć. Tak, tu apostoł Paweł idzie do, ma to widzenie, żeby pójść do Europy, do Filipii, list do Filipian, to jako pierwszyśmy wzięli, to właśnie jest to miejsce. Już w tym momencie Łukasz jest świadkiem tego zdarzenia, że apostoł Paweł chciał iść gdzie indziej, szukał innej drogi, chciał dalej Azję Mniejszą, czyli dzisiejszą Turcję, ewangelizować, ale Bóg mówi nie, idź gdzie indziej. On był przy tym nadprzyrodzonym, bo to nie jest normatywne, to jest nadprzyrodzone wydarzenie. Był jego świadkiem. Dzięki bardzo Atreju. Czy jeszcze jakaś myśl? Super. O, to mi się bardzo podoba. Jeszcze ktoś? Tyle? To może ktoś by się chciał pomodlić na koniec. Ktoś chce? Radek, dobrze.
Dziękujemy Ci Boże za to, że tutaj możemy się codziennie spotykać i też za to dzisiejsze spotkanie, studiowanie Twojego Słowa. Też proszę Cię, pobłogosław nam, żebyśmy studiując tą historię pierwszych apostołów, apostołów tworzenia Kościoła, żebyśmy też wyciągali wnioski dla swojego życia i też czerpali zachętę z nich, jak oni funkcjonowali i oddawali swoje życie, służąc Tobie, Boże. Amen.
Amen. Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał. To było kiedyś, chyba nawet do dzisiaj, można tak powiedzieć, chociaż dzisiaj jest świat postchrześcijański, najważniejszą prawdą podkreślaną praktycznie na bazie regularnej. W językach słowiańskich, jak nazywa się niedziela? Nie od nierobienia, to w języku polskim, a w języku rosyjskim jest waskresienie, czyli zmartwychwstanie. Niedziela się nazywa dniem zmartwychwstania. Kiedy w dzień wielkanocny, kiedy no już tam ta data tego Paschy, nie, tam przypada, bo to tak tam liczą jakoś jedni tak, drudzy śmak, no już tam mniejsza z tym, to prawosławni jak się witają, mówią Chrystos Waskres. I tu jakoś Waistimo, czy jakoś tak?
Waistimo.
Jak? Bo już będę miał...
Waistinie Waskres.
Wai? Tak, no, to jest Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał, nie? Czyli to jeszcze raz powiedz, Iwan.
Waistinie Waskres.
No jakoś tak, no. Trudno mi to podkreślić. Ja to po serbsku akurat znam, bo tam jest właśnie, tam jest jakoś waistimo czy coś, bo w prawosławiu serbskim dokładnie tak samo rozpoczynają dzień. I to, wyobraźcie sobie, wiecie kto? Ateiści serbscy. Bo akurat słyszałem na własne uszy, serbski ateista, członek partii Tito, właśnie kiedy przyszła Wielkanoc, tak mnie przywitał. Chrystos Waskres. No tu jeszcze kolejny.
Nie wiem jak wreszcie polski, ale w Suszowie.
A to jest taki region centralny. No.
Właśnie w święta wielkanocne, no to też się mówi na przywitanie. Jezus zmartwychwstał i się odpowiada... Prawdziwie zmartwychwstał.
Amen. No to jest tradycja kościoła Konstantynopola, nie? Także zobaczcie, że dzieje apostolskie dokładnie się, że przedstawił, objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody. Pamiętajmy o tym, że Jezus żyje. Co zrobił? Wyzwolił nas dzięki swojej krwi. A co robi? Kocha nas, kocha teraz Ciebie i mnie. Do zobaczenia.